Pokój braterstwu. Czas taki jak ten, czas o poranku, to bardzo dobry czas, żeby intensywnie używać swojego mózgu. Tak Pan Bóg nas stworzył, że nasze organizmy funkcjonują w sposób cykliczny i o różnych porach dnia i nocy jedne nasze organy lepiej działają, inne słabiej. A poranek to jest właśnie taki czas, kiedy nasz umysł funkcjonuje najlepiej. I korzystając z tego, chciałem wszystkich Was zachęcić, abyście intensywnie używali swojego umysłu, śledzili to, co będę do Was mówił, analizowali na bieżąco i potem ewentualnie po wykładzie, abyśmy mogli podyskutować, porozmawiać, podzielić się własnymi spostrzeżeniami. A chciałbym się z braterstwem podzielić rozważaniami, które dotyczą jednej z przypowieści, którą zostawił nasz Pan. I jest to ważna przypowieść, bo chociażby świadczy o tym fakt, że została zanotowana w trzech Ewangeliach, w tak zwanych Ewangeliach synoptycznych. A mam na uwadze podobieństwo o dzierżawcach winnicy. 2 lata temu miałem możliwość być na kursie z dorosłą młodzieżą i tam w trakcie tego kursu badaliśmy Ewangelię według świętego Mateusza i między innymi badaliśmy ten fragment. I przygotowując się do tego badania, rozmawialiśmy w gronie braci starszych, wymienialiśmy nasze myśli i okazało się, że rozumiemy tą przypowieść w różny sposób. Trochę mnie to zaskoczyło i nie dawało mi spokoju i pomyślałem sobie potem po tym kursie, że trzeba by się dokładniej przyjrzeć tej przypowieści, przemyśleć ją, zastanowić się, popatrzeć na argumenty i zastanowić się, jak powinniśmy ją rozumieć, która z tych interpretacji jest tą interpretacją, która wydaje się być bardziej zgodna ze Słowem Bożym. No i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem, prześledziłem naszą literaturę. I teraz chciałbym się z braterstwem podzielić tymi rozważaniami. A dla niektórych z braterstwa nie będzie to rzecz nowa, bo już w moim zborze w Krakowie dzieliłem się tymi przemyśleniami z braterstwem. Także dla tych z braterstwa, którzy są tutaj ze zboru w Krakowie, będzie to przypomnieniem, powtórzeniem. A myślę, że to też nie będzie dla nich stratą, bo warto sobie przypominać i odświeżać te myśli, które są zawarte w Słowie Bożym. Jest to przypowieść, która została wypowiedziana w Jerozolimie na terenie świątyni dokładnie 11 dnia miesiąca Nisan, na parę dni przed śmiercią naszego Pana. Mamy ją zanotowaną w trzech Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, w Ewangelii Marka w 12 i w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale. I przeczytajmy ten zapis, który jest z Ewangelii według świętego Mateusza. 21 rozdział od 33 wersetu. Nasz Pan powiedział tak. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Przypowieść ta jest bardzo dobrze wszystkim nam znana i wydaje się być prosta w objaśnieniu. Jednak gdy przyjrzymy się jej dokładniej i zapoznamy się z komentarzami do niej, tymi w naszej literaturze, to okaże się, że są pewne interesujące niuanse. Zacznijmy od samego słownictwa, które jest użyte w tej przypowieści i w naszych polskich tłumaczeniach. Czytaliśmy tutaj, że jest mowa o wieśniakach, ale nie jest to dobre tłumaczenie, ponieważ w oryginale użyte jest słowo georgos, które to znaczy raczej winogrodnik, pracownik winnicy albo rolnik. W żadnym wypadku nie oznacza wieśniaka, czyli mieszkańca wsi, ani nie oznacza narodu, tak jak w dalszej części treści tej przypowieści było użyte to sformułowanie. Lepszy przekład, bardziej dosłowny, to przekład Biblii Gdańskiej, który używa określenia dzierżawcy. I myślę, że to słowo jest lepszym tutaj w zastosowaniu. I również inne słowo, które tutaj jest użyte, a mianowicie, gdzie jest mowa o właśnie o wydzierżawieniu tej winnicy, to również nie jest to najlepsze tłumaczenie, ponieważ oryginalne słowo, które tam jest, oznacza ekididomi, znaczy więcej powierzyć lub przekazać w użytkowanie. I tak jak czytaliśmy w tej przypowieści, w tym podobieństwie, właściciel tej winnicy cały czas pozostaje właścicielem, a ci, którym to zostaje dobro powierzone, są raczej winoogrodnikami, opiekunami, to myślę, że właśnie najlepszym tłumaczeniem, które może być zastosowane w tej przypowieści, to powinno być stwierdzenie powierzyć. I w Biblii Gdańskiej tak właśnie czytamy. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę, zbudował wieżę i najął ją winiarzom i odjechał precz. Interpretację tej przypowieści zazwyczaj zaczynamy od, jak nam się wydaje, kluczowego elementu tej przypowieści, a mianowicie od znaczenia winnicy. Jak myślicie, braterstwo, co się kryje za tym terminem, za tym symbolicznym wyrażeniem winnica? Tu brat mówi dom izraelski. I rzeczywiście tak czytamy w Biblii, bo w Księdze Izajasza w 5 rozdziale od 1 wersetu czytamy takie słowa. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Tu wprost czytamy, że prorok nazywa winnicą Pana zastępów dom izraelski. Również w Psalmie 80 czytamy słowa takie od 9 wersetu o latorośli, o winnej latorośli. Tyś przeniósł winorość z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. I myślę, że możemy być pewni, że w Starym Testamencie winnica symbolizuje naród izraelski, potomków 12 synów Jakuba. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie dwa zdania z wypowiedzi. Jedno zdanie słuchaczy Pana Jezusa i drugie zdanie Pana Jezusa. Słuchacze, do których on mówił tą przypowieść, tak powiedzieli. Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. A Pan Jezus tak odpowiada. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Czytając naszą literaturę, znajdujemy dwie interpretacje tej przypowieści, a w zasadzie jej finału. Obie bazujące na symbolu winnicy jako Izraela, czyli na tych wersetach, które wcześniej przeczytaliśmy. W pierwszej z tych interpretacji uważa się, że symbol się nie zmienia w trakcie całej treści przypowieści, zatem winnica, czyli cielesny Izrael, nadal nim pozostaje, a nowi dzierżawcy to przywódcy tego narodu w czasach jego przywrócenia do społeczności z Panem Bogiem, którzy sprawią, że ten naród stanie się miły Panu Bogu. Zatem finał tej przypowieści odniesiony jest do odległej przyszłości w stosunku do tego, kiedy została wypowiedziana. I taką myśl spotkacie w braterstwo między innymi w Nastraży z 2002 roku, 6 numer, strona 237, artykuł pod tytułem Winnica. Spotkacie ją też w takim wydawnictwie, które kiedyś niektórzy bracia wydawali, jak Spotkania Prorockie z 92 roku. Tam też jest artykuł pod tytułem Winnica Pańska, mówiący o tej przypowieści. A druga interpretacja, którą z kolei można spotkać w czasopismach Strażnica, mówi, że następuje zmiana podmiotu. Czyli winnica, cielesny Izrael, staje się Izraelem duchowym, a nowi dzierżawcy to najpierw apostołowie, a potem ich kontynuatorzy. I finał przypowieści ma miejsce od razu. Ale następuje, tak jak powiedziałem, zmiana podmiotu. I w tej interpretacji należy być ostrożnym, ponieważ zmiana podmiotu, czyli odsunięcie cielesnego Izraela w ogóle poza nawias i powiedzenie o Izraelu, że teraz jest tylko Izrael duchowy i tylko on się liczy, może prowadzić do tak zwanej teologii zastępstwa, którą pewno niektórzy z nas mieli okazję spotkać, właśnie, która mówi, że cielesny Izrael to już stracił swoje znaczenie, już Pan Bóg się z nim nie liczy, teraz się liczy tylko duchowy Izrael. I takie osoby powołują się chociażby na werset z drugiego rozdziału listu do Rzymian, wersety 28 i 29, gdzie apostoł Paweł powiedział: albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest obrzeska, która jest na jawie na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Używają właśnie tego fragmentu jako argumentację, że ten następuje zmiana podmiotu i że winnica to już jest duchowy Izrael. A ja chciałbym braterstwu zaproponować troszkę inną interpretację, czyli trzecią. Zastanówcie się nad nią, pomyślcie i może się ze mną zgodzicie, a jeśli nie, to porozmawiamy. Chciałbym moją interpretację, a w zasadzie moją to jest złe stwierdzenie, interpretację, którą uważam, że jest interpretacją biblijną, chciałbym ją właśnie oprzeć na wypowiedzi Pana Jezusa i na tym, żeby Jego słowa wziąć dokładnie, nic z nimi nie robić, tylko tak jak On powiedział, tak je zastosować. A Pan nasz powiedział: Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Z tych słów wprost wynika, że winnica to Królestwo Boże. To nie naród taki czy inny, to Królestwo Boże jest winnicą. Zauważcie, braterstwo, że w tej przypowieści winnica nie doznaje karania. U Izajasza czytaliśmy, że Pan Bóg ukara winnicę. Spasie ją, nie da jej deszczu, rozbierze ogrodzenie, winnica zostanie zniszczona. W tej przypowieści winnicy się nic nie dzieje. Karę ponoszą dzierżawcy, najemcy tej winnicy. Zadajmy sobie zatem następujące pytania. Czy Żydzi mieli powierzone Królestwo Boże? Lub w jaki sposób byli Królestwem Pana Boga? Jakie owoce mieli oddawać? I kto był za to odpowiedzialny? W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, od wersetu 3 czytamy takie słowa. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz, zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystkie te słowa, które Pan mu nakazał. To miało być królewskie kapłaństwo, królestwo kapłańskie. Czyli królestwo, którym najważniejszą rolę mieli pełnić kapłani. Ale to miało być Królestwo Boże, czyli sposób funkcjonowania społeczeństwa oparty na prawie Bożym, na zasadach, które dał Pan Bóg. Również w Psalmie 114 od początku czytamy takie słowa. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka, stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem. Tak jak powiedzieliśmy, królestwo, czyli sposób funkcjonowania społeczeństwa według zasad prawa określonych przez króla. Tu sposób ten został określony w oparciu o kapłaństwo i o generalną zasadę świętości. Świętości, czyli odłączenia. Odłączenia od innych narodów i odłączenia od grzechów tego świata, od tego, co Pan Bóg uważał za nieczyste. I tak mieli oni funkcjonować. W Psalmie 145 czytamy takie słowa. Werset 9 i kolejne. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Wierni Twoi, czyli tym, którym dałeś swoje królestwo, czyli ci najemnicy, pracownicy, winnicy. A niech mówią o chwale królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa Twego. Królestwo moje jest królestwem wiecznym, tak mówi Pan. A panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. To było zadaniem tych najemców. Oddawać owoce gospodarzowi, czyli sprawiać, żeby była chwalona potęga królestwa naszego Ojca Niebieskiego. Żeby Jego chwała rozbrzmiewała wśród wszystkich narodów. A królestwo Jego jest wieczne. Ta winnica, nic jej się nie stało. Tylko została komu innemu wydzierżawiona. O pracownikach winnicy możemy również przeczytać w innym fragmencie. Przeczytamy fragment z pierwszej kronik z 17 rozdziału. To jest ten fragment, kiedy Dawid żył już sobie w miarę spokojnie, kiedy zastanawiał się, co dobrego zrobić i na jego serce wstąpił pomysł, żeby zbudować dom Panu Bogu. I podzielił się tym pomysłem z prorokiem Natanem. Prorok Natan powiedział, dobrze to wymyśliłeś, zrób tak, jak sobie to zaplanowałeś. I odszedł do siebie. Ledwo odszedł, Pan Bóg już powiedział prorokowi Natanowi, ty wróć do Dawida i powiedz mu, jak to będzie. I prorok Natan wrócił i powiedział, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Czy kiedykolwiek wędrując z całym Izraelem przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem? Sędziowie to byli ci, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby ta winnica przynosiła pożytki, żeby oddawać Panu Bogu należną chwałę. Sędziom, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa. Dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Teraz wtedy tak powiedz słudze memu Dawidowi. Tak mówi Pan zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem. Pan Bóg nie mówi do Dawida, ty jesteś królem. Tylko on mówi, ty jesteś księciem w moim królestwie. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed oblicza twego i czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. I dalej tak prorok mówi słowa pańskie. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki. A tron jego będzie utwierdzony na wieki. I mogłoby się wydawać, że prorok Natan mówi o Salomonie do Dawida. Ale wiemy, że to nie chodzi o Salomona, bo jego królestwo nie było utwierdzone na wieki, ani Pan Bóg mu domu nie zbudował, ani nie zasiadł on w jego królestwie. Jest tu mowa o naszym Panu, o Mesjaszu, któremu, można powiedzieć, Pan Bóg buduje dom poprzez powoływanie członków ciała Chrystusowego, członków Kościoła naszego Pana. I ci, którzy okażą się wierni, będą stworzyli Kościół Boży i zasiądą w Królestwie Bożym na wieki. Dawid był sługą, był pracownikiem w tej winnicy, w Królestwie Bożym, po to, aby to królestwo mogło przynosić pożytki. I było mu powiedziane, co ma zrobić, jak ma zrobić, żeby tak było. W Księdze Samuelowej, w pierwszej, w 8 rozdziale czytamy takie słowa. To jest fragment z tej historii, kiedy naród izraelski zażyczył sobie, aby mieć króla tak jak okoliczne narody. Ten pomysł bardzo nie spodobał się prorokowi Samuelowi i poszedł z tym do Pana Boga i tak powiedział. Czytamy od 6 wersetu, 8 rozdział. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził, i modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną, bym nie był ich królem. To też potwierdzenie tego, co wcześniej powiedzieliśmy, że ta winnica to Królestwo Boże. To Pan był królem nad tym narodem, który powinien był funkcjonować według jego zasad, przynosząc właściwe pożytki, będąc chwalebnym świadectwem wśród wszystkich innych narodów, jak należy postępować zgodnie z wolą Bożą. Możemy powiedzieć, że to królestwo, ta winnica była powierzona całemu temu narodowi, ale szczególnie klasie kapłańskiej i przywódcom. I to miało ciągłość. Zwróćmy uwagę na słowa Pana Jezusa, który rozmawiał z faryzeuszami. To w Ewangelii według świętego Łukasza w 17 rozdziale od 20 wersetu czytamy takie słowa. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. To królestwo było zawsze pośród nich, dlatego że wiedzieli, jak należy postępować, co się Panu Bogu podoba, jakie są jego prawa, jakie są jego zalecenia, zarówno w stosunku do oddawania chwały Panu Bogu, ale i też w relacjach wzajemnych. Wiedzieli, jak mają postępować i jakich owoców Pan Bóg od nich oczekuje. Zaczęliśmy mówić o odpowiedzialności za oddawanie owoców, pożytków tego królestwa i wspomnieliśmy, że głównymi odpowiedzialnymi byli przywódcy i kapłani, ale również królowie, którzy nastali od czasów Saula, wzięli na siebie tą odpowiedzialność, aby oddawać właściwe owoce. I w 5 Mojżeszowej czytamy takie słowa, które wprost wskazują właśnie na odpowiedzialność za sprawy tej winnicy. 17 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 8 wersetu. Jeśliby za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach. Tu Pan Bóg przez Mojżesza mówi do wszystkich obywateli. Jak coś będziesz miał za trudne, to zrobisz tak, jak ci mówię. To wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan Bóg twój. I przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował. I zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem. A ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą, z miejsca, które wybrał Pan, i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jaki ci oznajmili, ani na prawo, ani na lewo. A jeśli ktoś w zuchwalstwie swoim nie usłucha kapłana, będącego tam na służbie u Pana, kapłana będącego na służbie u Pana, tego najemnika tej winnicy, któremu Pan, gospodarz, powierzył opiekę nad tą winnicą, lub sędziego, kolejny przykład tych, którzy byli odpowiedzialni za tą winnicę, to ten człowiek poniesie śmierć i wyplenisz to zło z Izraela. I usłyszy o tym cały lud i będzie się bał i już zuchwale nie postąpi. A gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić króla nad sobą, którego Pan Bóg twój wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. I kawałeczek dalej czytamy. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. Wszyscy odpowiedzialni za służbę na rzecz tego króla, za pracę w tej winnicy, sędziowie, kapłani, królowie byli zobowiązywani do postępowania zgodnie z przepisami tego królestwa, zgodnie z tym, jak Pan Bóg ich pouczył. A potem tą odpowiedzialność przejęli również na siebie nauczeni w piśmie i faryzeusze, bo nasz Pan o nich powiedział, zasiedli na stolicy Mojżeszowej. Oni wzięli na siebie tą odpowiedzialność i dlatego nasz Pan szczególnie do nich zwracał się w wielu swoich wypowiedziach, aby im uzmysłowić, w jakiej sytuacji się znajdują i aby ich skłonić do tego, aby ich serca się poprawiły, aby nie odrzucili syna właściciela winnicy. Chwilkę jeszcze zastanówmy się nad pożytkami z tej winnicy, które miały być oddawane właścicielowi. A miało to być postępowanie zgodnie z Bożym zamysłem, bycie chwałą i świadectwem wobec innych narodów dla Pana Boga. U proroka Micheasza w znanym 8 wersecie 6 rozdziału czytamy słowa: oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. A Pan Bóg przez Ozeasza powiedział: gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Ozeasz 6:6. W 5 Mojżeszowej, 26 rozdziale od 18 wersetu czytamy takie słowa: Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań, i że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana Boga twego, jak powiedział. Owocem miała być chwała, sława i chluba dla Najwyższego Boga. Psalm 67 od 2 wersetu. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, aby poznano na ziemi drogę Twoją wśród wszystkich narodów, zbawienie Twoje. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech Cię sławią wszystkie ludy. Gdyby pożytki tej winnicy były przynoszone, to miałoby miejsce. Wszystkie narody sławiłyby Pana Boga. Królestwo Boże to społeczność ludzi cieszących się pokojem, z którego wypływa ich radość. Znany fragment, który powiedział apostoł święty Paweł, który mamy zanotowany w liście do Rzymian, 14 rozdział od 17 wersetu. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Taki jest owoc tego królestwa. Pokój i wzajemne zbudowanie. A pokój jest dziełem sprawiedliwości, sprawiedliwego postępowania każdego członka takiej społeczności. Bo tak powiedział prorok Izajasz. 32 rozdział, 17 werset. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Winnica miała dojść do stanu, w którym każdy jej członek umiałby samodzielnie postępować sprawiedliwie. Musiałby on wiedzieć, dokąd prowadzi go prawo Boga, a odkąd ma już samodzielnie tworzyć szczegóły swojego postępowania. Każdy miał się nauczyć rozsądzać samego siebie i postępować zgodnie z Bożymi zasadami. Tu taka drobna dygresja z wczorajszego dnia, z tej ostatniej części, gdzie tutaj wspólnie zastanawialiśmy się nad znaczeniem tego wersetu, tego fragmentu, nad tym, jak zachowywać jedność, czym się kierować, jakimi zasadami. I niektórzy z braterstwa mówili, a w zasadzie pytali, no ale jak ze szczegółami? Trzeba powiedzieć, że Pan Bóg nigdy nie daje szczegółowych rozwiązań. To ludzie tworzą przepisy, paragrafy, ustawy. Chcą mieć paragraf na każdą sytuację. Pan Bóg daje zasady, a od nas wymaga, żeby postępując zgodnie z tymi zasadami, na bieżąco postępować sprawiedliwie, z miłością braterską, zgodnie z Bożym zamysłem. Dlatego myślę, że nie mamy co szukać szczegółów, wzajemnie się przepytywać o szczegółowe rozwiązania. Natomiast to, co powinniśmy robić, to kierować się Bożymi zasadami i według tych zasad kształtować nasze wzajemne relacje. Nie oczekujmy paragrafów i przepisów, bo dojdziemy do tego, do czego doszli uczeni żydowscy, gdzie spisali grube księgi z drobnymi paragrafami, przepisami na każdą okazję. Pan Bóg tego od nas nie oczekuje. On oczekuje, aby miłować sprawiedliwość, chodzić pokornie przed Nim i kierować się miłością. I piękną charakterystykę tego królestwa przedstawił nasz Pan w swoim kazaniu na górze, którym mówimy, że to jest kazanie na górze błogosławieństw. Kiedy tam powiedział, o co tak naprawdę chodzi, jakie są te podstawowe zasady. I dalej, niejako troszkę w podsumowaniu, powiedział, do czego to prowadzi. Powiedział o efektach takiej postawy, czyli przyrównał je do soli, która chroni przed zepsuciem, i do świecy, która stoi na podwyższeniu i daje światłość, czyli umiejętność postępowania w każdej sytuacji. I choć Żydzi wiedzieli, jakie są zasady prawa Bożego, mieli powiedziane, jak mają postępować, to niestety nie stało się tak, że przynieśli właściwe pożytki. Choć Pan Bóg nie zaniedbywał swojej własności, posyłał do nich proroków w mniejszej, większej liczbie, częściej, rzadziej, aż w końcu posłał swojego syna, to jednak te wysiłki nie spotkały się z właściwym przyjęciem i nie przyniosły dobrego rezultatu, co nasz Pan skwitował w ten sposób, jak to czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 23 rozdziale. To jak braterstwo pamiętacie, jest to rozdział, który zapisał rozmowę naszego Pana z faryzeuszami, kiedy to na krótko przed naszą śmiercią nasz Pan jeszcze dużo z nimi rozmawiał, próbując im pewne rzeczy uzmysłowić, nakierować ich, poddać pewnej próbie, możemy nawet powiedzieć. To kończąc te rozmowy, tak do nich powiedział. 34 werset 23 rozdziału. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Nie przyjęliście z żadnego z tych, których gospodarz posłał do winnicy, których posłał do was, abyście poprawili swoje postępowanie. A w końcu posłał największego z proroków, Jana Chrzciciela, o którym tak czytamy, który przyszedł z takim poselstwem. Ewangelia według świętego Mateusza, 3 rozdział od 2 wersetu. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten ci jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Nawet to bezpośrednie wskazanie na Mesjasza nie przyniosło dobrego efektu. A apostoł święty Piotr, kiedy rozmawiał po zesłaniu Ducha Świętego w świątyni z nauczonymi w piśmie, to tak powiedział do nich. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Syna gospodarza wyrzucili precz poza winnicę i go rękami niepobożnych zabili. W zasadzie możemy powiedzieć, że zrealizowało się to, co nasz Pan zapowiadał w tej przypowieści, kiedy mówił do nich, że jak ci najemcy zorientowali się, że to jest syn gospodarza, to powiedzieli, pozbądźmy się go, przejmiemy jego dziedzictwo. Jakże podobne jest to do słów, które czytamy w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, 18 werset, kiedy kapłani i nauczeni w piśmie faryzeusze mówią, musimy go zabić, musimy się go pozbyć, jak się go nie pozbędzimy, to stracimy nasze dziedzictwo. Przyjdą Rzymianie, zabiorą nam świątynię, zabiorą nasz naród, zostaniemy z niczym. Zabijmy tego syna dziedzica. I tak jak powiedziałem, nasz Pan został zabity poza winnicą. Został zabity w sposób niesprawiedliwy, poza prawem Królestwa Bożego, bo zgodnie z prawem był niewinny. Wyrzucili go poza tą winnicę i tam go zabili. Poza prawem, które dał Pan Bóg nawet poza prawem świeckim, bo użyli szantażu politycznego po to, żeby się pozbyć naszego Pana. Jak go nie ukrzyżujesz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Poza wszelkim prawem, całkiem poza winnicą. Jaka kara przyszła na tych dzierżawców winnicy? Pan Jezus tak powiedział, a czytamy te słowa w Ewangelii według świętego Mateusza, 8 rozdział od 10 wersetu. To jest końcówka historii, kiedy przychodzi do niego setnik, który wykazuje się wielką wiarą i mówi mu: ty nie musisz ze mną iść, ty powiedz słowo i tak się stanie. To Pan Jezus tak to komentuje. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ich dzierżawa winnicy się skończyła. A potwierdzeniem tego mogą być wydarzenia i słowa apostoła świętego Pawła w kilka lat potem, kiedy apostoł święty Paweł udał się w pierwszą podróż po Azji Mniejszej, kiedy dotarł do miasta, które się nazywa Antiochią Pizydyjską. Kiedy tam w synagodze przemawiał do Żydów, do prozelitów, to w kolejny sabat tak powiedział. I czytamy fragment tej historii. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Winnica została odjęta od narodu izraelskiego. Apostoł Paweł mówi o poganach. To jest dokładnie to samo słowo, etnos, które jest użyte w tej przypowieści, którą czytaliśmy. Dzierżawa winnicy wygasła, aż ostatecznie Żydzi zostali pozbawieni udziału w królestwie, poza resztką, która została zachowana. W głównej mierze to elity tego narodu, to kapłani, faryzeusze, nauczyciele oraz wszyscy ci, którzy ich słuchali i byli tego samego ducha, co oni. Apostoł święty Paweł tak to komentuje w liście do Rzymian. Znany 11 rozdział, fragment od 7. Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano. Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada: niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Nie bez przyczyny nasz Pan jako komentarz do tej przypowieści cytuje proroctwo z psalmu 118 o kamieniu węgielnym, o kamieniu narożnym. Jest to kamień umieszczony w narożniku budynku, w miejscu zetknięcia się ścian, które łączy i wiąże. Kamieniami narożnymi na ogół były prostopadłościenne, ciosane bloki układane w narożniku na przemian krótszym i dłuższym bokiem od fundamentu aż do dachu budynku. Najważniejszą rolę odgrywał fundamentowy kamień narożny. W budynkach użyteczności publicznej lub murach miejskich na ogół wybierano do tego celu szczególnie solidny kamień. Właśnie do niego spuszczano pion, aby móc odpowiednio ułożyć pozostałe kamienie. Od uwzględnienia jego pozycji zależało prawidłowe wzniesienie całej budowli. Fundamentowy kamień narożny, który nieraz miał ogromne rozmiary, łączył w jedną całość różne elementy konstrukcji. Był czasami nazywany głowicą węgła. Najważniejszy, największy kamień danej budowli. I jest to mowa o naszym Panu, który jest kamieniem węgielnym budowli, która jest Kościołem Bożym. Apostoł Piotr, kiedy kolejny raz rozmawia z Żydami, z nauczonymi w piśmie, z arcykapłanami po uzdrowieniu chromego, to tak mówi do nich. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest, czyli Jezus, owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Te słowa ewidentnie łączą się z tym, że czas wypełnienia się tej przypowieści to czasy współczesne apostołom. Apostoł święty Piotr w swoim liście pierwszym tak napisał, drugi rozdział od czwartego. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Tu apostoł Piotr odwołuje się do psalmu 118, 22 werset. I dalej mówi. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Apostoł Piotr odwołuje się do proroka Izajasza, 28 rozdział, 16 werset. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Winnica przyszła do was. Wy teraz jesteście najemcami tej winnicy. I macie też być, tak jak oni mieli być, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czy to nie są te same słowa, które były powiedziane do tych wcześniejszych dzierżawców winnicy? Macie opowiadać cnotę i chwałę tego, który was powołał. Macie dobrze postępować, aby ci, którzy was widzą, chwalili Boga w dzień nawiedzenia swego. To jest owoc winnicy. Apostoł Święty Paweł tak powiedział w tym samym liście do Rzymian, wcześniejszy rozdział, 9. Od 24. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. To jest mowa o tym czasie, kiedy to, ta dzierżawa winnicy, to królestwo zostało odjęte od tego narodu, a ci, którzy nie byli narodem, którzy nie znali Pana Boga, którzy byli nieumiłowani, stali się nowymi najemcami tej winnicy. Tymi, do których poselstwo wysokiego powołania i możliwość stania się królami i kapłanami została skierowana. W tej przypowieści jeszcze jednym ciekawym zagadnieniem jest mowa o tym, że przychodzi pan winnicy i wytraca tych dzierżawców. Nie będę tego tematu rozwijał, bo czas już jest dość na wyczerpaniu. Chciałbym tylko zasugerować to, że proroctwa, które mówią, niektóre z nich, które mówią o dniu Jahwe, które czasami odnosimy do przyszłości, do wielkiego ucisku, do sądu narodów, należałoby zastosować właśnie do wypełnienia tych słów tej przypowieści. Przychodzi pan winnicy, właściciel winnicy, czyli Pan Bóg. Jest to dzień pański, kiedy dokonuje pomsty i karania tych dzierżawców. Myślę, że warto się nad tym zastanowić i pomyśleć, które z tych proroctw należy odnieść właśnie do końca żniwa wieku żydowskiego, do karania tego narodu, a które do czasów końca teraźniejszego wieku złego. Pora na wnioski. Winnica to Królestwo Boże, które było powierzone cielesnemu Izraelowi, ale że oni nie dbali o niego, nie oddawali owoców tej winnicy właścicielowi i wystąpili przeciw synowi gospodarza, naszemu Panu, zostali ukarani. A poselstwo królestwa wysokiego powołania skierowane zostało do pogan. I to, co najważniejsze, bo najważniejszym nie jest to, że my zrozumiemy treść zapisu biblijnego, tylko to, co my z tym zrobimy. Najważniejsze dla nas to jest to, że wzorując się na nich, ale o 180 stopni w drugą stronę, czyli ze złego przykładu biorąc dobry przykład, powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby to królestwo, które jest pośród nas, przynosiło pożytki i aby to wszystko było na chwałę naszego Stwórca Niebieskiego. Abyśmy pamiętali o tym, co jest napisane do ostatniego, siódmego zboru w Laodycei, żebyśmy czasem nie pomyśleli o sobie, że sporo wiemy, dużo rozumiemy, umiemy, jesteśmy najlepsi. Bo wtedy okażemy się ślepi i nadzy. I pamiętajmy, biorąc przykład z tych poprzednich dzierżawców winnicy, z ich złego postępowania, dokładajmy wszelkich starań, abyśmy przynosili dobre owoce, abyśmy byli chwałą dla naszego Ojca Niebieskiego w każdym miejscu, aby sprawiedliwość, pokój i radość mieszkała pośród nas. A wiemy, że z tym mamy ostatnio problemy. Dlatego dokładajmy wszelkich starań, abyśmy byli uznani za dobrych robotników winnicy i mogli się spotkać z tym jakże miłym stwierdzeniem naszego Pana: dobrze, sługo wierny, nad małym byłeś wierny, wnić do radości Pana swego, czego wszystkim Wam braterstwo życzę, jak i sam pragnę, co daj nam, Panie Boże. Amen.